Wszystko się zaczęło w XIII wieku, kiedy błogosławiony Julianie z Liège ukazał się w takiej wizji, objawieniu prywatnym Pan Jezus i powiedział jej, że brakuje jednego święta w roku liturgicznym. Ukazał się jej w bardzo przedziwnej postaci, bo w postaci księżyca, który był w pełni, ale jeden fragment tego księżyca był całkiem zaciemniony, czarny. To trochę tak, jakbyśmy mieli pizzę, z której brakuje jednego kawałka. I błogosławiona Julianna pyta, ale właśnie czemu ten jeden fragment jest taki ciemny? Dlaczego tu czegoś nie ma? I Pan Jezus jej powiedział, bo brakuje święta mojego ciała. Czemu właśnie wtedy, czemu w XIII wieku Pan Jezus upomina się o święto dedykowane Eucharystii? I w ogóle po co święto Eucharystii, jeżeli przecież każde inne święto, każdą inną uroczystość świętujemy właśnie celebrując Eucharystię? I może odpowiedź najprostsza jest właśnie taka, żeby zwrócić naszą uwagę na to, że Eucharystia nie jest tylko narzędziem do świętowania, ale ona sama w sobie jest święta. Nie jest nam dana tylko po to, żebyśmy dzięki niej mogli obchodzić każdą uroczystość Bożą, ale sam fakt celebracji Eucharystii to już jest uroczystość. I raz do roku Kościół nam chce dać taką katechezę przypominającą nam wartość i wagę Eucharystii. Ale jest też oczywiście kontekst szerszy, bardziej historyczny. To jest taki moment w Kościele, kiedy z jednej strony pojawiają się pierwsze takie duże herezje negujące prawdę o realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. Chociażby trochę wcześniej herezja Berengariusza z Tur, który co prawda pod wpływem pewnej zmiany paradygmatu filozoficznego w przejściu z platonizmu na arystotelizm doprowadza do takiego przekonania, że ta obecność Chrystusa nie jest realna, jest symboliczna. Ale to jest moment, w którym po raz pierwszy pojawia się taka potrzeba takiej naprawdę bardzo usystematyzowanej refleksji teologicznej, żeby wyjaśnić te prawdy i te dogmaty związane z Eucharystią. I dlatego chociażby święty Tomasz z Akwinu jest człowiekiem, który w tamtym czasie daje nam najdoskonalszy wykład, który będzie przez kolejne wieki aż do dnia dzisiejszego chyba najpełniejszym takim kompendium wiedzy o Eucharystii. Ale to też jest taki moment, w którym w praktyce wierni w ogóle nie przystępują do Komunii Świętej albo czynią to bardzo, bardzo rzadko. Do tego stopnia, że na IV Soborze Laterańskim w 1215 roku będzie musiało się pojawić przykazanie kościelne, które będzie nakazywało przynajmniej raz w roku przystąpić do Komunii Świętej, bo wierni w ogóle do Komunii nie chodzą. I oczywiście moglibyśmy osądzić ich i powiedzieć, a to byli grzesznicy, że tak do komunii nie chodzili. No rzecz trochę w tym, że tak, to jest taki moment, w którym trochę się zmienia ta perspektywa, ale to jest jeszcze czas, w którym nie przystępowano do komunii, nie dlatego, że ludzie nie byli dysponowani do niej, bo żyli w grzechach ciężkich, ale raczej z olbrzymiej czci i pobożności, uważając siebie za niegodnych tak wielkiego daru, jakim jest Eucharystia. Uważali, że nie mogą jej przyjąć, że nie są do tego przygotowani, nie są tego godni. Ale zaczęli mieć pragnienie oglądania hostii. Jeżeli nie możemy jej spożyć, jeżeli nie możemy zrealizować tego przykazania Pana Jezusa, bierzcie i jedzcie, to przynajmniej patrzmy na Niego. I zaczęli się domagać pokazywania im hostii. W związku z tym najpierw w liturgii pojawia się podniesienie po wypowiedzeniu słów konsekracji nad chlebem, podniesienie i ukazanie tych najświętszych postaci. Trochę później pojawia się także ukazanie kielicha po wypowiedzeniu słów konsekracji nad winem. A z czasem pojawia się adoracja Najświętszego Sakramentu, czyli umieszczenie hostii w monstrancji, w której będzie można adorować. Oczywiście, jak z każdą praktyką, zaczęło dochodzić do pewnego rodzaju nadużyć, to znaczy do rozminięcia takiego logicznego związku przyczynowo-skutkowego między Eucharystią a późniejszą adoracją. To znaczy ksiądz odprawiał mszę, a wierni mieli adorację Najświętszego Sakramentu w tle. Jedno sobie robił ksiądz, a drugie było dla wiernych. Chociażby taki paradoks. Albo inny, który trwał nawet do początku XX wieku. Chociażby taki benedyktyn, ojciec Bernard Botte, napisał taką malutką książeczkę o ruchu liturgicznym na początku XX wieku i opowiada w niej, jak to w jego parafii był taki zwyczaj, że komunię świętą wiernym udzielano nie w momencie, w którym była przewidziana komunia święta w czasie mszy, wtedy komunię przyjmował tylko celebrans, a wierni przyjmowali komunię zawsze według programu, 15 minut po pełnej godzinie. Więc jak msza się zaczynała o 9, to o 9.15 wychodził inny ksiądz, otwierał tabernakulum, udzielał wiernym komunii świętej, niezależnie od tego, jaki był moment mszy, a potem wierni dalej sobie w mszy uczestniczyli. Kiedy trochę nie rozumiejąc tej praktyki, ten młody wtedy chłopak zapytał swojego duszpasterza, kiedy powinien przyjmować komunię, tak bardziej przed mszą, czy tak bardziej po mszy, to wtedy usłyszał, przyjmuj przed mszą, a potem mszę traktuj jako dziękczynienie po przyjęciu komunii. No ale przecież msza jest po to, żeby móc doprowadzić do tego momentu komunii. Ale właśnie doszło do takiego rozjechania się tej prawdy o konsekracji, która służy właśnie komunii świętej. Dlatego największym tak naprawdę owocem ruchu liturgicznego i reformy liturgicznej nie jest sama reforma obrzędów mszy świętej po Soborze Watykańskim II, ale wydaje mi się, że jest to coś, co się dokonało troszeczkę wcześniej, na początku XX wieku. Dekret o możliwości częstej komunii świętej. To znaczy o tym, że możemy przyjmować komunię świętą na każdej mszy, w której uczestniczymy. Ale to tak naprawdę nie tak dawno się stało. Więc warto dzisiaj sobie pomyśleć, jakimi jesteśmy szczęściarzami, że naprawdę możemy na każdej mszy, w której uczestniczymy, przyjąć komunię świętą. I tylko ode mnie zależy, czy będę w dyspozycji serca, czy wyspowiadam się, czy będę żył w stanie łaski, żeby móc przyjść i przyjąć komunię. Bo jeszcze kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu to wcale nie było takie oczywiste, żebym przyjął komunię na mszy, w której uczestniczę. Druga rzecz, którą warto sobie uzmysłowić, to jednak właśnie ten związek między mszą świętą a komunią. Czasami jak jestem pytany, co jest najważniejszym obrzędem mszy świętej, to trochę próbuję właśnie wypuścić tego, który mi to pytanie zadaje i jego próbuję jakby trochę odbić piłeczkę i zapytać, a według ciebie co jest najważniejszym momentem? I prawie zawsze pojawia się odpowiedź, no jasne, że konsekracja, ona jest najważniejsza. To jest moment, kiedy klękamy, to jest moment, kiedy dzwonki dzwonią. Jesteśmy jakoś nauczeni, że to jest taki moment kulminacyjny słowa konsekracji. I to prawda, to jest serce Eucharystii. Ale on musi być bardzo ściśle powiązany właśnie z drugim momentem, jakim jest Komunia Święta. Bo przecież Chrystus Pan przychodzi do nas pod postaciami chleba i wina nie po to, żeby na tym ołtarzu po prostu był, ale po to, żebyśmy mogli Go przyjąć w komunii. Bardzo jasno Chrystus to mówi na ostatniej wieczerzy. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, spożywajcie, zjednoczcie się ze mną. Niech owoc tej ofiary w was się dokona. Święty Tomasz, kiedy określa cel Eucharystii, to mówi, najważniejszym celem Eucharystii jest nie przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, ale przemiana tych, którzy będą się karmili postaciami eucharystycznymi. Nasza przemiana w Chrystusa, upodobnienie do Niego. Przyjmujemy komunię, uczestniczymy w Eucharystii, żebyśmy stali się Chrystusowi, żebyśmy nabrali Jego zdolności kochania, żebyśmy chcieli tego, czego On chce, żeby nasza wola została umocniona Jego obecnością, żebyśmy naprawdę byli do Niego tak podobni i tak ze sobą zjednoczeni, żeby inni mogli w nas rozpoznawać obraz i podobieństwo Boga. To jest cel Eucharystii. I w końcu trzecia rzecz, którą chciałbym się dzisiaj z wami, drodzy, podzielić, jest związana z taką piękną prawdą, o której często staram się wracać. Że Pan Jezus w 6 rozdziale Ewangelii Jana powiedział, dał nam taką obietnicę. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne i ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To jest niesamowita obietnica, której warto się uchwycić z myślą o niebie. Co jest gwarantem życia wiecznego? Karmienie się za życia ciałem Chrystusa. Kto spożywa moje ciało, ten ma życie wieczne. I Eucharystia została nam dana jako właśnie taki gwarant, takie przypieczętowanie tej obietnicy, taki pewnik, że tak naprawdę jest. I przepięknie to też wyraził święty Tomasz w jednej ze swoich antyfon, która niestety na język polski została trochę nie w trafiony sposób przetłumaczona. On nazwał w tej antyfonie Eucharystię takim łacińskim wyrażeniem pignus future gloria. My to przetłumaczyliśmy, że Eucharystia jest zadatkiem życia wiecznego. Problem w tym, że święty Tomasz wydaje się, że perfekcyjnie znał łacinę i wiedział, że w łacinie są różne terminy prawnicze, takie ekonomiczne, których można używać dla określenia pewnych relacji finansowych i że gdyby chciał użyć słowa właśnie zadatek, to by użył łacińskiego słowa arra, a użył słowa pignus, które znaczy tyle, co zastaw. Dokładnie moglibyśmy przetłumaczyć zastaw przyszłej chwały, zastaw życia wiecznego. Eucharystia jako zastaw. Jaka jest różnica? No kolosalna. Zadatek to jest pewna mała część przyszłej sumy, na jaką się z kimś zobowiązuje. Dostaje mały jej fragment, żeby mieć owszem jakąś gwarancję, że zostanie zrealizowana później cała transakcja, ale to tylko taka odrobinka. W ten sposób myśląc Eucharystii możemy myśleć, że Eucharystia to jest tylko taka odrobinka nieba. Kiedyś będzie tak w pełni, a teraz tylko tak troszeczkę możemy posmakować radości nieba. Ja zawsze się uśmiecham, bo myślę sobie o moim dzieciństwie, i jak moja mama robiła nasze ulubione ciasto, w którym była chatka Baby Jagi, którą się polewało z góry czekoladą, to zawsze można było w dniu robienia chatki wylizać garnek po czekoladzie. I to był taki zadatek radości jedzenia tego ciasta następnego dnia. Ale nic więcej nie wolno było. Dopiero na następny dzień była chatka. I może tak trochę myślimy. Eucharystia to tak tylko posmakowanie, polizanie tej radości nieba. Taka odrobinka. Ale kiedy myślimy, że Eucharystia to zastaw, to warunek zastawu jest taki, że ktoś mi daje zastaw jako gwarant tego, że zostanie zrealizowana transakcja i po drugie musi mi dać wartość tego, co jest zastawione. Zastaw musi mieć wartość tego, co mi jest obiecane. Więc w ten sposób w Eucharystii Chrystus nam mówi: ja naprawdę wam obiecuję niebo, jeżeli będziecie spożywać moje ciało. I już teraz daję wam swoją obecność, która ma tę samą wartość, jaką ma niebo. Już teraz możecie spożywać niebo w Eucharystii. Całe niebo, nie tylko odrobinkę, nie tylko posmakowanie. Tę wartość, jaką ma życie wieczne. Więc ucieszmy się dzisiaj tym, że Chrystus po pierwsze ustanowił dla nas tę uroczystość, że chciał nam dać taką uroczystość, która nam przypomina, jak ważna jest Eucharystia. Po drugie, że naprawdę celem Eucharystii nie jest tylko popatrzeć na Pana Jezusa, mimo że wiele wieków w Kościele trochę tak ją rozumiano. Celem Eucharystii jest nasze przemienienie w Chrystusa przez komunię. I w końcu ucieszmy się tym, że w Komunii Świętej otrzymujemy obietnicę życia wiecznego i już całą rzeczywistość nieba, bo to prawdziwy Chrystus Pan daje nam siebie pod postaciami chleba i wina. Amen.